Papageno Team. Duszpasterstwo i strefa wsparcia osób z kryzysem samobójczym oraz doświadczonych samobójczą śmiercią bliskich. Z koordynatorem Papageno Team, księdzem Jarosławem Magierskim i terapeutką Martą Czajczyńską rozmawiają Edyta Maciejewska i Paulina Wysocka. Mówił ksiądz na początku o tym, że papież Franciszek zachęcał do wyjścia na peryferia. Chciałam przy okazji tego zdania zapytać, jak duży to jest problem obecnie, kwestie samobójstw w naszym kraju, w naszym otoczeniu. Czy to są rzeczywiście peryferia, czy to są już jakieś duże liczby?
Jest to faktycznie coraz większy problem, bo prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży jest bardzo dużo. Ale myślę, że też warto apelować o to, aby zawsze patrzeć bardzo szeroko, więc oprócz tego, że mówimy o dzieciach, młodzieży, musimy także pamiętać o potrzebie mówienia o seniorach, dlatego że problem samobójstw coraz częściej także zaczyna dotykać osoby, które zwykliśmy określać mianem właśnie seniorów. A co z tego wynika? Prosta rzecz. Samobójstwo czy myśli rezygnacyjne, które mogą rodzić myśli samobójcze i niejednokrotnie prowadzą także do podejmowanych prób samobójczych, mogą dotykać każdego. Bez względu na wiek, bez względu na płeć, bez względu na pochodzenie, wykształcenie, wykonywany zawód, bez względu na tożsamość, orientację seksualną, to jest naprawdę przestrzeń, która może w jakiś sposób degradować każdego i każdą osobę.
Czyli jeśli teraz siedzę sobie wygodnie przed radioodbiornikiem, mam szczęśliwe życie, poukładane, jestem ogólnie zadowolony, to nie powinnam myśleć sobie, że mnie to na pewno nie dotyczy.
Dokładnie. Można zrobić bardzo prosty eksperyment, taki myślowy eksperyment. Najpierw uświadomić sobie, co daje mi szczęście, co jest tak naprawdę moim poczuciem spełnienia, moją dumą. Mogę takie 5 elementów sobie wynotować na kartce papieru, przemyśleć chwilę i potem zaryzykować takie popatrzenie na te moje dumne, szczęśliwe osiągnięcia przez pryzmat, że mi ktoś to wszystko odbiera, że tracę to w jednej chwili, albo przez pryzmat trochę większej odległości, jedna po drugiej rzecz jest mi odbierana. I to jest właśnie ta sytuacja, w której stawia się pytanie, co wtedy może się w człowieku zrodzić? Jaka myśl, jakie tendencje? I to są właśnie te sytuacje, w których bardzo często te myśli rezygnacyjne się zaczynają w życiu pojawiać. Różnego rodzaju kryzysy, zakręty, doświadczenia traumatyczne, to są sytuacje, które mogą spaść na człowieka losowo. I wtedy właśnie ważne jest to, aby właśnie umieć zauważyć pewne tendencje, a z drugiej strony mieć też wokół siebie osoby, które w sposób właściwy zareagują i będą widziały, że coś dzieje się ze mną nie tak, dlatego że może to już jest też powtarzane jako refren, mantra, jakkolwiek by to nie nazywać, że my bardzo często w takich codziennych relacjach używamy takich wytrychów słownych, takich pocieszaczy, które wydają nam się bardzo ludzkie
właściwe.
W tej sytuacji. Nie przejmuj się, to jest taka bardzo charakterystyczna, że jutro będzie lepiej, inni mają gorzej, co cię nie zabije, to cię wzmocni. Wydaje nam się, że pomagamy, natomiast to ma odwrotny efekt, dlatego że jeśli ktoś zaczyna dzielić się swoim problemem, uzewnętrznia pewne myśli, pewne stany emocjonalne, to jeśli usłyszy to takie właśnie spłycenie jego stanu, to bardzo często zamyka się, a komunikuje pewien bardzo charakterystyczny stan, który my powinniśmy odebrać jako prośbę o pomoc, a nie jako tak naprawdę formę zbycia.
To jak reagować w takim razie, żeby pomóc?
Pani terapeutko, jak reagować?
Empatycznie. Przede wszystkim reagować. Mhm. To jest najważniejsze. Przede wszystkim nie odwracać głowy, nie unieważniać.
Nie udawać, że nie ma tego problemu, pewnie to jest ważne.
Powiem tak, zobaczcie, my tak naprawdę żyjemy w takim świecie, który do nas gada, który do nas gada, my musimy bardzo, bardzo dużo mieć filtry, żeby to wszystko, że tak powiem, zmielić, tak? Zaczęło nam brakować czasu na po prostu fajne spotkania, takie normalne, gdzie ty powiesz, ja powiem, gdzie się wysłuchamy, bo za chwilę, prawda, albo już mam następne, albo już coś mam jeszcze i jeszcze i jeszcze i jeszcze. I gdyby brakuje nam tych relacji, które są budowane na fundamencie, na tym, że uwaga, chcę ciebie wysłuchać, tak do końca, chcę poznać ciebie. A zawsze tak tłumaczę, jak nieraz jestem w takiej sytuacji, żeby opowiedzieć, dlaczego to jest ważne, to mówię tak, słuchaj, ja już wiem, co ja mam w głowie, bo to jest moja głowa. Ważne jest to, żebyś wyjęła wszystko ze swojej głowy. Ale po co pani? Ale to przy pani to czasu nie starczy. Starczy. Czas jest niesamowitą inwestycją. Trzeba dać czas czasowi, tak? W tym momencie. I my już tak naprawdę zapomnieliśmy o tym, że możemy zacząć opowiadać, że to opowiadanie mojej historii jest ważne. No bo od tego drugiego zwykle nie dostajemy tego wskazania, tej atencji, tego hej, co u ciebie? Zwykle hej, co u ciebie? Dobrze, dobrze, to dobrze.
Tak? Empatyczna asysta. To takie określenie bardzo lubię i ja cały czas będę się do niego odnosił.
Tak,
to, o czym mówisz, to jest empatyczna asysta.
Masz rację, chociaż uwaga, uwaga, z tą empatyczną asystą, jak gdyby z nią musi iść coś w parze. Szczególnie jeżeli już dotykamy kryzysu. Bo też nie zapomnijmy o tym, że kryzys jest właściwie wpisany w nasze życie. To jest coś naturalnego. Natomiast jeżeli on nas zaczyna obezwładniać, jeżeli zaczyna nam brakować tchu, tak, tej motywacji do wstania rano, tego, że jak gdyby nie widzę już sensu. No właściwie otacza mnie wszystko, co do tej pory i wszyscy do tej pory. A ja mam coraz gorsze to poczucie, nawet już nie samo, ale to poczucie. No to w tym momencie nie tylko i wyłącznie asysta, ale uwaga, słuchaj, ja widzę, że coś się dzieje. Ja widzę. Ja chcę ci pomóc. To, co widzę, jest dla mnie ważne. Ty jesteś ważny. I teraz, no mówię, nie trzeba być tutaj specjalistą, żeby zauważyć.
Pierwsza pomoc emocjonalna, znowu cię wtrącę.
Dobrze, dziękuję, tak. Dziękuję.
Ksiądz specjalista od pierwszej pomocy.
On jest ze wszech miar od każdej pierwszej pomocy. I emocjonalnej, i medycznej, i przedmedycznej też. Ale co jeszcze, tak żeby kontynuować? To istotne jest wysłuchanie, zobaczenie i również ta reakcja. Bo uwaga, to pociąga za sobą zaangażowanie. Ja się muszę zaangażować.
I tego się boimy bardzo często.
I chyba tutaj też jest strach, bo czy mi starczy czasu? Ja pamiętam, ktoś mi zadał pytanie, co ja robię w czasie wolnym? Jestem. To jest mój czas wolny, to jest moja wolność. Tak właśnie zadecydowałam, że będę z ludźmi. Pójdę tą myślą Wiktora Frankla, mojego ulubieńca terapeutycznego, tak? Że pomagałem innym dostrzec sens życia i dostrzegłem w tym swój sens, tak? Swój sens. I ta kwestia, w której jak ja pracuję, ja nie pracuję. Ja to, co robię, robię z pasji. I czy to jest godzina 18, 19, nieraz się zdarza druga w nocy. Bardzo rzadko, ale nieraz się zdarza. To jest jakby ta sytuacja, w której ja powiedziałam tej sytuacji, tak, ja to chcę. I czy to wymaga zaangażowania? Tak, wymaga zaangażowania. Ja nie mówię, że każdy tak ma mieć, absolutnie. Ale kiedy ja usłyszę już to tego drugiego
wołanie
człowieka,
o pomoc, tak.
To jest naprawdę siłą napędową. Warto spróbować. Każdego namawiam.
Ja jeśli mogę tylko przecinek postawić po tej wypowiedzi, Marta użyła takiego słowa unieważnianie. I tu myślę, że słuchają nas rodzice, szczególnie dzieci, nastolatków, i tu moja prośba i mój wielki apel, gorący apel o to, aby właśnie nie unieważniać pewnych emocji, odczuć dzieciaków i młodych ludzi. Dlatego, że niekiedy wygląda to w ten sposób, że dziecko czy nastolatek przychodzi do nas z pewnym problemem, komunikuje ten problem, natomiast my ten problem właśnie unieważniamy, niejako podchodząc do tego młodego człowieka na zasadzie, jakie ty możesz mieć problemy, co to jest za problem? Problem to ty będziesz miał, jak będziesz dorosły, a teraz to żadne problemy, to w ogóle o czym tu mowa? Ty masz się uczyć, masz przynosić dobre oceny, a gdzie ty tam żadnych problemów nie masz? To co przeżywasz, to żaden problem, ty się ogarnij.
Przejdzie ci.
Tak,
przejdzie
nie przesadzaj, każdy tak miał. I to jest właśnie to unieważnianie, które zamyka tak naprawdę tego młodego człowieka, powodując małe końce świata, bo o tym myślę, że warto bardzo mocno powiedzieć i postawić taki wykrzyknik. Dzieciaki przeżywają takie małe końce świata i nam się dorosłym niejednokrotnie wydaje, że to są błahostki, a dla nich to jest kolejna kropla, która w momencie, gdy przeleje się i ta czara goryczy właśnie rozleje się, no to wtedy dopiero wszyscy otwierają oczy, że no wydarzyła się tragedia. Natomiast ta tragedia sama w sobie, ona nigdy, a przynajmniej w większości przypadków, nie bierze się znikąd i nie bierze się nagle. Mitem jest to, i tu warto to obalić w kontekście samobójstw i prób samobójczych, że osoba, która takich myśli zaczyna doświadczać, nigdy ich nie zdradza i nie komunikuje. Wręcz przeciwnie, bardzo często komunikuje, bardzo często zdradza, bardzo często pokazuje, tylko my albo ich nie dostrzegamy, nie umiemy ich dostrzegać, albo po prostu unieważniamy te komunikaty właśnie takimi podsumowaniami, o których mówiliśmy. Stąd ten właśnie mój apel, aby wrażliwie podchodzić do nastolatka i dziecka jako do człowieka, który ma prawo do kryzysów.
Na miarę jego wieku.
Dokładnie tak. I one w żaden sposób nie mogą być ważone i porównywane z kryzysami, problemami człowieka dorosłego, ale to nie znaczy, że są gorsze, że są mniej istotne, czy są mniej ważne. Powinny być przynajmniej na tyle zauważone, aby się nimi zaopiekować.
Jeśli już mówimy o rodzicach, to jak zauważyć w domu, że coś się dzieje niedobrego, to myślę dotyczy pewnie przede wszystkim dzieci naszych, ale też, nie wiem, seniorów na przykład, którzy są w domu, po czym poznać,
że osoba
jakie to
obok,
są sygnały,
tak,
na przykład
ma problem
poważny. No to Marta, co, dzielimy się, nastolatków oddam tobie, tak trochę, a ja odniosę się do seniorów.
Słuchajcie, dzieciaki potrzebują tak naprawdę nas. Nas dorosłych, w tej wersji dorosłej, w tym, że będziemy ich i wychowawcami, i kochającymi rodzicami. Ta fraza kocham i wymagam, tak, te dwa skrzydła tego prowadzenia, ona się zasadza przede wszystkim na tym, że cię widzę, tak, że chcę z tobą przebywać. Ja wiem, że dzisiaj to wcale nie jest proste.
Może prostsze jest ubrać, wykarmić, zapewnić to, co
wszystkie
jest rozwojem.
Wszystkie zabawki potrzebne.
Nawet dać szansę na to, żeby kolejne zajęcia dodatkowe
no i tutaj
realizowały się.
I tutaj mamy problem.
Wszystko jest niby w porządku.
Bo wiecie, następne zajęcia i następne zabawki i następne coś, to jest tak naprawdę wkładanie do kociołka pod tytułem już mam, tak? Czyli mam za co, tylko to dziecko cały czas jeszcze nie wie po co. Ono ma czas, żeby się dowiedzieć, bo najnowsze badania dowodzą tego, że ten ostatni etap bycia nastolatkiem to jest około 30 roku życia. Także, drodzy rodzice, jak macie 20-latka w domu, to jeszcze 10 lat. ale tak naprawdę dziecko przede wszystkim potrzebuje nas w takiej bardzo, bardzo świadomej obecności. I jak ja słyszę, że dziecko siedzi z telefonem, to od razu się pytam, a co ty, rodzicu, robisz? Nie pytam się, co robisz z telefonem, pytam się, co robisz. Ja to sobie tak mogę powiedzieć, powiem szczerze, bo ja jestem matką trójki dzieciaków.
Gratulujemy.
Dziękuję. Tym dwóch nastolatek. I mam pełną świadomość tego, co to znaczy odpoczynek po pracy albo próba. I ja absolutnie tutaj nie chcę generalizować, bo mam świadomość trudności też dzisiejszego świata. Ale pełna przytomność należy do nas, dorosłych.
W końcu to my jesteśmy dorośli i dojrzali również, tak? Powinniśmy być.
Tak, bo ten młody przyjaciel, młoda przyjaciółka w każdym domu jest osobą, która jest w procesie dopiero dojrzewania. Ona się uczy. Ona wszystko właściwie robi pierwszy raz, to jej się przydarza pierwszy raz i od tego, jak my do tego podejdziemy, co my zrobimy, tak jak Jarek mówi, czy zbagatelizujemy, a może wręcz przeciwnie, a może to będzie ten potencjał, ta szansa na to, żeby właśnie z dzieciakiem gdzieś to przegadać, gdzieś zobaczyć, obejrzeć, może uwaga, uwaga, jak mi nie starcza kompetencji, bo nie wiem, bo jestem zupełnie z innej bajki, jeżeli chodzi o zawodowstwo. Dobra, to ja być może zadzwonię do kogoś, kto ma terapeutę fajnego na podorędziu. Tak, dosłownie. Towarzysza takiego, bo ja mówię, przy okazji tych terapii młodzieżowych, jak widzę, to wszystko skłania się ku towarzyszeniu we wzroście. I tak oddam w zaufane ręce, powtarzam, swoje dziecko na chwilę w jakimś takim towarzyszeniu rozmów trudnych i trudniejszych, ale jestem obecna. Jesteśmy obecni. To, co mówią młodzi ludzie teraz przy okazji tego, czego im najbardziej brakuje. Brakuje im relacji z rodzicami. Oni wręcz o tym, oni już nawet nie ma jakiegoś takiego, wiecie, zakręcenia w tym temacie, nie ma, to jest informacja wprost. Informacja wprost. Brakuje mi relacji z rodzicami, brakuje mi relacji z mamą, relacji z tatą. Co to znaczy? Ano także jak przyjdziemy, to że będziemy mogli koło siebie usiąść.
I pobyć, nawet nie rozmawiać.
I będziemy mogli obejrzeć jakiś film, albo będziemy mogli zjeść razem obiad. I tak sobie myślę, Boże, jak to było, kiedy ja byłam młoda, to trochę czasu już było.
Nie przesadzajmy.
Dziękuję, ale przyznam się wam szczerze, że moje dzieci też zaczęły tak do mnie mówić w pewnym momencie. Brakuje nam tego, żebyś usiadła z nami przy stole. I ostatnio tak się wydarzyło, że bywałam dosyć późno w domu, ale obiecałam sobie, że nie, dzisiaj siadamy. I dzisiaj była, to znaczy w 11:30 w nocy, kiedy usiedliśmy do kolacji. Ale usiedliśmy do tej kolacji i spędziliśmy ze sobą do 12:30 czas i uwaga, i moje dziewczyny powiedziały, mama, ale my na pierwszą godzinę nie pójdziemy. No oczywiście, że nie pójdziecie, bo musicie odespać to, bo są rzeczy ważne i ważniejsze.
Żeby nie być gołosłownym, to ja odwołam się jako zobrazowanie tego, o czym Marta mówiła. Ostatnio w mediach społecznościowych bardzo dużą falę takiego zainteresowania, wstrząsu można nawet powiedzieć, wywołały takie niewielkie karteczki z cytatami dzieciaków wskazujących na to, co ich boli. I taki jeden cytat siedmiolatka. Mój pies dostaje więcej uwagi niż ja. Tata powiedział, że to dlatego, że pies nie mówi, więc ja przestałem mówić. I druga taka informacja, dziesięciolatka. Kocham moich rodziców, nawet kiedy na mnie krzyczą bez końca. Zawsze ich kocham. Chciałbym wiedzieć, że oni mnie też tak bardzo kochają. To są tylko dwa cytaty, ale myślę, że one obrazują właśnie to, co jest fundamentem późniejszych kryzysów rezygnacyjnych, kryzysów, które mogą rodzić próby samobójcze, czyli to, o czym była mowa.
Tak, jeszcze tylko dopowiem, bo mamy świadomość też tego, że dziecko jest, czy młody człowiek jest w jakimś kontekście również i środowiskowym, tak? Wiemy, że z doniesień również, tak, medialnych, my też nieraz się z tym spotykamy, że jest środowisko. Środowisko w jakiś sposób wpływa. Tak, a nie inaczej. Ale chcę powiedzieć bardzo, bardzo jasno, że jeżeli w domu, tak, to dziecko dostaje to maksimum zabezpieczenia, tego bezpieczeństwa emocjonalnego, że niezależnie od tego, co się dzieje, to ja zawsze jako dorosły stoję za tobą. Jestem. I dziecko to oprócz tego, że słyszy, to czuje. Czuje poprzez codzienną obecność. To proszę mi wierzyć, mogą być różne huragany na świecie, ale to dziecko będzie bezpieczne.
A seniorzy?
A seniorzy właśnie.
A seniorzy, bo o nich też trzeba tutaj powiedzieć. No, seniorzy znowu, wspólny mianownik z nastolatkami i dziećmi, czują się samotni. I to jest znowu ta przestrzeń, która warto, aby stała się gdzieś takim elementem zainteresowania, bo coraz więcej izolacji osób w podeszłym wieku. Wiadomo, że czas biegnie do przodu, dzieci wyfruwają z gniazda, dzieci bardzo często, wnuki także, albo nie mają czasu, albo znajdują się na drugiej części kontynentu. Nowi lokatorzy, którzy wprowadzają się choćby do bloku, już także nie chcą podtrzymywać jakichkolwiek relacji, nawet na zasadzie dzień dobry. Więc no, co się zaczyna dziać? Zaczyna się dziać właśnie coraz wszechogarniające poczucie osamotnienia, zapomnienia, odrzucenia, niezrozumienia. Człowiek zaczyna zostawać sam w czterech ścianach i odczuwać tak naprawdę zmęczenie życiem, takie poczucie niepotrzebnym. Czyli chyba to jest taką charakterystyką dzisiaj wielu seniorów, którzy także doświadczając jakiejś niemocy związanej z kwestią chorób, bo wiadomo, że z wiekiem różne dolegliwości także przychodzą, więc jeśli pozostawają sami sobie, no to naturalnym zaczyna się, przynajmniej nie dziwimy się wtedy, że zaczynają się pojawiać tego typu myśli i niejednokrotnie kończą się takimi, a nie innymi zachowaniami, które prowadzą do tego, żeby z tą doczesnością skończyć. Dlatego bardzo wartościowymi chyba są takie inicjatywy, które jak najczęściej aktywizują tych naszych seniorów, a więc dają przestrzeń do tego, żeby spotkać się, żeby no, nawet zwyczajnie poplotkować, czyli wyrzucić z siebie to wszystko, co gdzieś tam nabrzmiewa, co jest chęcią skomentowania rzeczywistości, no bo do kogo się odezwać w domu, jak ten dom jest cały czas pusty i nie ma gdzie skanalizować tych wszystkich i pozytywnych, i negatywnych emocji. I tu chyba właśnie to jest ogromna rola wspólnoty Kościoła, aby budować przestrzeń spotkania. Różnie możemy patrzeć na te przyparafialne koła różańcowe, różnego rodzaju grupy, które przy tym kościele działają. Niejednokrotnie tak z przymrużeniem oka patrzymy na te osoby, które gdzieś spotykają się w tych salkach parafialnych, ale właśnie to spotkanie, czyli dawanie szansy na to, żeby ta osoba wyszła z domu, żeby ta osoba spotkała się ze swoimi rówieśnikami, porozmawiała, wyrzuciła, jak powiedziałem, z siebie wszystko to, co może jej się podobać w naszym społeczeństwie, bądź nie podobać, trochę ponarzekać, trochę
pośpiewać,
a na końcu może pomodlić się za tych wszystkich, których się obmówiło, ale to też jest wartość sama w sobie, bo to jest właśnie to spotkanie. Jeśli nie ma relacji, nie ma motywacji do tego, żeby ten kolejny dzień przeżywać. Natomiast jeśli właśnie jest ta przestrzeń do tego, żeby wzajemnie się wspierać, towarzyszyć sobie, spotkać się, uśmiechnąć, wypić kawę, zjeść ciastko,
które się samo zrobiło.
Dokładnie, więc to jest właśnie, trzeba pójść na zakupy, żeby te wszystkie produkty właśnie wytworzyć, poświęcić trochę czasu, żeby pochwalić się swoimi zdolnościami kulinarnymi. I to jest właśnie to, czego nam coraz bardziej potrzeba, jeśli chodzi o zaopiekowanie seniorów, więc właśnie tutaj myślę, że to jest to wielkie pole do popisu wspólnot parafialnych, aby dawać szansę na spotkanie, takie najbardziej prostsze, najbardziej zwyczajne ludzkie spotkanie.
Zachwycam się, gdy patrzę na Ciebie, w Twoją twarz. Zachwycam się i myślę, że warto jest za Ciebie umrzeć. To ja ukochałem Cię od wieków właśnie tak. Do szaleństwa i bez granic to ja, Twój Bóg i Pan, mówię Ci dziś, kocham Cię. Każdy dzień chcę zaczynać razem z Tobą, może wiesz. Jesteś najważniejszą osobą, jeśli chcesz, zbawiaj ze mną świat. Każdy dzień chcę chcę zaczynać razem z tobą. Może wiesz, jesteś najważniejszą osobą. Jeśli chcesz, zbawiaj ze mną świat. To ja ukochałem cię od wieków właśnie tak, do szaleństwa i bez granic. To ja, twój Bóg i Pan, mówię ci dziś, kocham cię. Kochałem cię od wieków właśnie tak, do szaleństwa i bez granic. To ja, twój Bóg i Pan, mówię ci dziś, kocham cię.
Jeśli przygniata cię problem, którego nie potrafisz rozwiązać, jeśli w twojej głowie pojawiają się destrukcyjne myśli, jeśli martwisz się o stan emocjonalny bliskiej ci osoby, zadzwoń na telefon zaufania 116 111, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 123, telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych.
Czekają na ciebie ludzie, którzy ci pomogą. Za darmo. Nie musisz się przedstawiać, ani mówić, skąd dzwonisz. Możesz pozostać całkowicie anonimowy. Nikt się nie dowie o tej rozmowie. Ani rodzice, ani szkoła, ani znajomi. Eksperci z telefonu zaufania pomogą ci rozwiązać twój problem. Wyjaśnią, co robić, jak się zachować, gdzie znaleźć konkretne wsparcie. 116 111. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 116 123. Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych.